teraz wystąpił wielki sędzia i w imieniu Hebron przeczytał akt, w którym młoda pani obiecuje. Dobrze karmić i odziewać małżonka swego, dbać o jego dom, rodzinę, służbę, inwentarz i niewolników i powierza temuż małżonkowi zarząd majątkiem, jaki otrzymała i otrzyma od ojca. Po odczytaniu aktów Herhor podał Tutmozisowi puchar wina. Pan młody wypił połowę, panna Hebron umoczyła usta, po czym oboje spalili kadzidła przed purpurową zasłoną. Opuściwszy świątynię Amona Tebańskiego, państwo młodzi i ich wspaniały orszak udali się przez Aleję Sfinksową do królewskiego pałacu. Gromady ludu i żołnierzy witali ich okrzykami, rzucając na drogę kwiaty. Tutmozis dotychczas mieszkał w komnatach faraona, lecz w dniu wesela pan darował mu piękny pałacyk w głębi ogrodów, otoczony lasem fig, mirtów i baobabów, gdzie młodzi małżonkowie mogli przepędzać dni szczęścia, ukryci przed ludzkim okiem, jakby odcięci od świata. W spokojnym tym zakątku tak rzadko pokazywali się ludzie, że nawet ptaki nie uciekali przed nimi. Gdy nowożeńcy i goście znaleźli się w nowym mieszkaniu, nastąpiła ceremonia ślubu ostateczna. Tutmozis ujął za rękę Hebron i podprowadził ją do ognia płonącego przed posągiem Izydy. Wtedy Mefres wylał na głowę panny łyżkę świętej wody, Hebron dotknęła ręką ognia, a Tutmozis podzielił się z nią kawałkiem chleba i na palec włożył jej swój pierścień na znak, że od tej pory zostaje panią majątku, sług, trzód i niewolników pana młodego. Przez ten czas kapłani śpiewali hymny weselne i obnieśli posąg boskiej Izydy po całym domu. Kapłanki zaś wykonali święte tańce. Dzień ten zakończył się widowiskami i wielką ucztą, podczas której wszyscy spostrzegli, że Hebron ciągle towarzyszyła faraonowi, a Tutmozis trzymał się od niej z daleka i tylko częstował gości. Gdy zeszły gwiazdy, święty Herhor opuścił ucztę, a wkrótce po nim wymknęło się kilku najwyższych dostojników. Zaś około północy w podziemiach świątyni Amona zebrały się następujące czcigodne osoby. Arcykapłani Herhor, Mefres i Mentezufis, najwyższy sędzia Tebów, tudzież naczelnicy Nomesów, Aps, Horti i Emsuch. Mentezufis obejrzał grube kolumny, zamknął drzwi, pogasił światła i została w niskiej komnacie tylko jedna lampa płonąca przed posążkiem Horusa. Dostojnicy zasiedli na trzech kamiennych ławach, a nomarcha Apsu rzekł: gdyby mi kazano określić charakter jego świątobliwości Ramzesa XIII, zaiste nie potrafiłbym tego uczynić. Wariat, wtrącił Mefres. Czy wariat, nie wiem, odparł Herhor. W każdym razie człowiek bardzo niebezpieczny. Asyria już dwa razy przypominała nam o ostatecznym traktacie, a dziś, jak słyszę, zaczyna niepokoić się zbrojeniem Egiptu. Oto mniejsza, rzekł Mefres. Gorsze bowiem jest, że ten bezbożnik naprawdę myśli naruszyć skarby labiryntu. A ja bym sądził, odezwał się nomarcha Emsuchu, że gorsze są obietnice porobione chłopom. Dochody państwa i nasze stanowczo zachwieją się, jeżeli pospólstwo zacznie świętować co siódmy dzień. A gdyby jeszcze faraon nadał im grunta? On gotów to zrobić, szepnął najwyższy sędzia. Czy aby gotów? Spytał nomarcha Horti. Mnie się zdaje, że on tylko chce pieniędzy. Gdyby mu więc ustąpić coś ze skarbów labiryntu? Nie można, przerwał Herhor. Państwu nie grozi żadne niebezpieczeństwo, tylko faraonowi. A to nie wszystko jedno. Powtórę, jak grobla Puty jest mocna, dopóki nie przeniknie jej choćby strumyk wody. Tak labirynt dopóty jest pełen, dopóki nie ruszymy z niego pierwszej sztaby złota. Po niej wszystko pójdzie. Wreszcie Kogóż zasilimy skarbami bogów i państwa? Oto młodzieńca, który pogardza wiarą, upokarza kapłanów i buntuje lud. Nie jest John gorszym od Assara, bo ten jest wprawdzie barbarzyńcą, ale szkody nam nie robi. Nieprzystojną jest rzeczą, aby faraon tak jawnie zalecał się do żony swego ulubieńca już w dniu ślubu, odezwał się zamyślony sędzia. Hebron sama go ciągnie, rzekł nomarcha Horti. Każda kobieta wabi wszystkich mężczyzn, odpowiedział nomarcha Emsuchu. Lecz na to dany jest rozum człowiekowi, aby nie popełniał grzechu. Alboż faraon nie jest mężem wszystkich kobiet w Egipcie? Szepnął nomarcha Aps. Grzechy wreszcie należą do sądu bogów, a nas obchodzi tylko państwo. Niebezpieczny, niebezpieczny, mówił nomarcha Emsuchu, trzęsąc rękoma i głową. Nie ma żadnej wątpliwości, że pospólstwo jest już rozzuchwalone i lada chwilę podniesie bunt, a wówczas żaden arcykapłan ani nomarcha nie będzie pewny nie tylko władzy i majątku, ale nawet życia. Na bunt mam sposób, wtrącił Herhor. Jaki? Przede wszystkim, odezwał się Mefres, buntowi można zapobiec, jeżeli mędrszych z pomiędzy pospólstwa oświecimy, że ten, który obiecuje im wielkie ulgi, jest wariatem. Najzdrowszy człowiek pod słońcem, szepnął nomarcha Horti. Trzeba tylko wyrozumieć, o co mu chodzi. Wariat, wariat, powtarzał Mefres. Jego przyrodni brat starszy już udaje małpę i pije z paraszytami, a on zacznie to robić lada dzień. Jest to zły i niedorzeczny sposób ogłaszać za wariata człowieka przytomnego, zabrał głos nomarcha Horti. Bo gdy lud zmiarkuje kłamstwo, przestanie nam wierzyć we wszystkim, a wówczas nic nie powstrzyma buntu. Jeżeli ja mówię, że Ramzes jest wariatem, muszę mieć na to dowody, rzekł Mefres. A teraz posłuchajcie. Dostojnicy poruszyli się na ławach. Powiedzcie mi, ciągnął Mefres, czy człowiek zdrowego rozumu ośmieli się, będąc następcą tronu, walczyć publicznie z bykiem wobec kilku tysięcy Azjatów? Czy rozsądny książę, Egipcjanin, będzie po nocy włóczył się do świątyni fenickiej? Czy bez powodu zepchnie do rzędu niewolnic pierwszą swoją kobietę, co nawet było przyczyną śmierci jej i dziecka? Obecni zaszemrali ze zgrozy.